Harry patrzył ze zdumieniem, jak przy stole pojawił się jakiś korpulentny duch, skulił się i przeszedł przez stół z ustami otwartymi tak szeroko, że zmieścił się w nich jeden z cuchnących łososi. — Czuje pan smak, przenikając przez rybę? — zapytał go Harry. — Prawie — odrzekł ponuro duch i odpłynął w dal.
Myślę, że lubią zepsute potrawy, bo mają mocniejszy zapach, powiedziała wszystko wiedząca Hermiona, zatykając sobie nos i podchodząc bliżej stołu, żeby przyjrzeć się zgniłemu gulaszowi z podróbek. Chodźcie stąd, robi mi się niedobrze, jęknął Ron. Nie zdążyli jednak się odwrócić, kiedy spod stołu wyskoczyła mała postać i zawisła w powietrzu tuż przed nimi. Cześć, Rytku, przywitał go ostrożnie Ron, nie wiedząc, czego się po nim spodziewać. W przeciwieństwie do innych duchów, poltergeist nie był wcale blady ani przezroczysty. Na głowie miał jaskrawo-pomarańczowy kapelusz, na szyi wystrzałową muszkę, a na płaskiej twarzy szeroki, złośliwy uśmiech. — Przekąskę? — zapytał słodkim tonem, wyciągając ku nim miseczkę zapleśniałych orzeszków. — Nie, dzięki — odpowiedziała Hermiona. — Słyszałem, jak mówiłaś o biednej Marcie — powiedział, a w jego oczach zapaliły się złośliwe chochliki. — I nie było to wcale uprzejme — wziął głęboki oddech i ryknął. — Hej, Marto!
— Och, nie, Rytku, nie powtarzaj jej tego, co o niej mówiłam. Będzie jej przykro — wyszeptała gorączkowo Hermiona. — Nie miałam nic złego na myśli, wcale mi nie przeszkadza. Witaj, Marto.
Duch tęgiej, przysadzistej dziewczyny, który zawisł przed nimi, miał okropnie ponurą twarz, ledwo widoczną spod strzechy włosów i bardzo grubych okularów. — Co? — zapytała głupkowato.
— Jak się masz, Marto? — powitała ją Hermiona przesadnie serdecznym tonem. — Jak miło spotkać się z tobą poza toaletą.
Marta pociągnęła nosem.
— Panna Granger właśnie o tobie mówiła — powiedział Irytek Marcie do ucha.
— Właśnie, mówiłam, jak ładnie dzisiaj wyglądasz — wyjąkała Hermiona, miażdżąc Irytka wzrokiem.
Marta spojrzała na nią podejrzliwie. — Wyśmiewasz się ze mnie — zajęczała, a w jej małych, przezroczystych oczkach zebrały się srebrne łzy.
— Nie, naprawdę, mówiłam, jak ładnie Marta wygląda, prawda? —
powiedziała Hermiona, szturchając Harry'ego i Rona mocno w żebra.
Tak, mówiła.
Nie okłamujcie mnie, chlipała Marta, zalewając się łzami. I Rytek cmokał ze szczęścia u jej boku. Myślicie, że nie wiem, co o mnie mówią za moimi plecami? Gruba Marta, brzydka Marta, żałosna, jęcząca, wiecznie skrzywiona Marta. I krościata, zapomniałaś, syknął jej w ucho i Rytek.
Jęcząca Marta zaniosła się szlochem i odpłynęła w dal, a uradowany Irytek pomknął za nią, obrzucając ją zgniłymi orzeszkami i wrzeszcząc — Krościata! Krościata! — O Boże! — jęknęła Hermiona. Pojawił się prawie bezgłowy Nick. — Dobrze się bawicie?
— O, tak! — skłamali.
— Niezłe towarzystwo, co? — powiedział z dumą Nick. Jęcząca wdowa przybyła aż z Kent. Zbliża się czas mojego przemówienia. Muszę uprzedzić orkiestrę. Orkiestra przestała jednak grać w tym samym momencie. Zabrzmiał myśliwski róg i wszyscy ucichli, rozglądając się z zaciekawieniem. No i są, powiedział z goryczą prawie bezgłowy Nick. Ze ściany lochu wypadło stuzin zwiewnych koni. Na każdym siedział duch jeźdźca bez głowy. Wybuchły gromkie oklaski. Harry też zaczął klaskać, ale szybko przestał, gdy spojrzał na twarz Nika. Konie zatrzymały się po środku parkietu, rżąc i stając dęba. Jeden z jeźdźców, który trzymał swoją brodatą głowę pod pachą, zeskoczył z konia, uniósł ją wysoko, tak aby wszystkich zobaczyć, co zebrani powitali salwą śmiechu, i zbliżył się do prawie bezgłowego Nika. Nik! Ryknęła głowa, zanim duch osadził ją sobie na szyi. Jak się miewasz, głowa wciąż ci zwisa, skarku! Parsknął rubasznym śmiechem i poklepał Nika po ramieniu.
Witaj, Patryku, odrzekł Nick sucho. Żywi! Zawołał ser Patryk, spojrzawszy na Harego, Rona i Hermionę i podskakując wysoko, niby ze zdumienia, także głowa znowu spadła mu z karku, co wywołało nową salwę śmiechu. Bardzo zabawne, mruknął posępnie prawie bezgłowy Nick.
Nie przejmuj się, Nick! Krzyknęła z podłogi głowa ser Patryka. Wciąż jesteś obrażony, że nie wyraziliśmy zgody na twój udział w polowaniu? No ale sami powiedzcie, tylko na niego popatrzcie.
Uważam, odezwał się pośpiesznie Harry, widząc natarczywe spojrzenie Nicka, że Nick jest naprawdę bardzo, bardzo przerażający i... ryknęła głowa ser Patryka. Założę się, że cię prosił, abyś to powiedział, młodzieńcze. Bardzo proszę wszystkich o uwagę, zawołał prawie bezgłowy Nick, podchodząc do podium i stając w kręgu lodowatego niebieskiego światła. Czas na moje przemówienie. Nieodżałowanej pamięci, panie i panowie, z głębokim smutkiem, ale nikt go nie słuchał. Bezgłowa drużyna ser Patryka zaczęła właśnie grać w hokeja jego głową i wszyscy rzucili się, aby popatrzeć. Prawie bezgłowy Nick bezskutecznie próbował zwrócić na siebie uwagę, ale poddał się, kiedy głowa ser Patryka świsnęła mu koło ucha wśród entuzjastycznych wiwatów i śmiechów. Harry zmarzł okropnie, nie mówiąc o tym, jaki był głodny. Dłużej tego nie wytrzymam, mruknął Ron, szczękając zębami, kiedy orkiestra znowu zaczęła zgrzytać i popiskiwać, a duchy wróciły na parkiet. Idziemy, zgodził się Harry. Wycofali się do drzwi, kłaniając się i uśmiechając do każdego, kto na nich spojrzał, i w minutę później biegli już korytarzem oświetlonym czarnymi świecami. Może jeszcze nie zjedli pudingu, powiedział Ron z nadzieją w głosie, dobiegając pierwszy do schodów wiodących do sali wejściowej. I wówczas Harry to usłyszał. Rozerwę! Rozszarpie! Zabije! Był to ten sam głos. Ten sam lodowaty, morderczy szept, który usłyszał w gabinecie Lockharta. Zatrzymał się, zachwiał, oparł o kamienną ścianę, nasłuchując i rozglądając się po mętnie oświetlonym korytarzu. Harry, co ci jest? To znowu ten głos. Bądźcie przez chwilę cicho. Wygłodniały od tak dawna. Słuchajcie, szepnął gorączkowo Harry i Ron i Hermiona zamarli, wpatrując się w niego ze strachem. Zabić! Czas, aby zabić! Głos zamarł. Harry był pewny, że głos gdzieś odpływa, gdzieś w górę. Poczuł, że ogarnia go fala strachu i podniecenia. Spojrzał na mroczne sklepienie. Czyżby to była zjawa, dla której kamienne sklepienie nie jest żadną przeszkodą? Tędy! Krzyknął i ruszył biegiem schodami do sali wejściowej. Tu trudno było nawet marzyć o usłyszeniu czegokolwiek, bo przez otwarte drzwi wielkiej sali przelewał się gwar uczty, odbijając echem od kamiennych ścian. Harry pomknął marmurowymi schodami na pierwsze piętro, a Ron i Hermiona pobiegli za nim. Harry, co my... Cicho! Harry wytężył słuch. Gdzieś z daleka, z drugiego piętra, dobiegł go słabnący głos. Czuję krew! Czuję krew! Haremu coś przewróciło się w pustym żołądku. On chce kogoś zabić! Krzyknął i nie zważając na osłupiałe twarze Rona i Hermiony, pobiegł dalej, przeskakując po 3 stopnie naraz. Przebiegł prawie przez całe drugie piętro, ale słyszał tylko dudnienie własnych kroków i oddechy Rona i Hermiony za sobą. W końcu zatrzymał się na progu ostatniego mrocznego korytarza. — Harry, co jest grane? — zapytał Ron, ocierając rękawem spoconą twarz. — Ja nic nie słyszałem! Nagle Hermiona wydała z siebie zduszony okrzyk i wskazała ręką koniec korytarza. — Patrzcie! — W głębi korytarza coś zamigotało. Podeszli wolno, wyciągając szyję, żeby coś zobaczyć. W ciemności, między 2 oknami na ścianie, nabazgrane były wielkimi literami słowa, migocące lekko w mdłym świetle pochodni. Komnata tajemnic została otwarta. Strzeżcie się, wrogowie dziedzica.
Co to? Co tu wisi pod spodem? Zapytał drżącym szeptem Ron. Zbliżyli się jeszcze bardziej i Harry nagle się pośliznął. Na posadzce było pełno wody. Ron i Hermiona złapali go w ostatniej chwili, bo byłby się przewrócił. Wyciągnęli szyję i spojrzeli na ciemny kształt pod napisem. Nie musieli długo się przyglądać. Wszyscy troje odskoczyli od ściany, wpadając w kałużę. Do uchwytu na pochodnie za własny ogon przywiązana była pani Norris, kotka woźnego. Była zupełnie sztywna, a jej wielkie oczy wpatrywały się nieruchomo w ciemność. Przez kilka sekund żadne z nich nie poruszyło się. Potem Ron powiedział: zmywamy się stąd. A nie powinniśmy spróbować jakoś pomóc? Zaczął Harry nieśmiało. Zaufaj mi, szepnął Ron. Chcesz, żeby ktoś nas tu zobaczył? Ale było już za późno. Usłyszeli harmider przypominający odległy grzmot. Uczta właśnie się skończyła. Z obu krańców korytarza dobiegł ich stukot setek stóp wspinających się po schodach i rozradowany gwar dobrze najedzonych ludzi. W następnej chwili na korytarz z obu stron wlał się strumień uczniów. Gwar, śmiechy, odgłos kroków, wszystko to nagle ucichło, kiedy zauważono wiszącą kotkę. Harry, Ron i Hermiona stali samotnie w przerwie między dwoma oniemiałymi grupami uczniów, którzy cisnęli się do przodu, by lepiej zobaczyć ponure widowisko. I wówczas ktoś krzyknął: strzeżcie się, wrogowie dziedzica! Ty będziesz następna, szlamo! To był Draco Malfoy. Przepchał się przez tłum i stanął w pierwszym rzędzie. Jego zimne oczy zapłonęły, a zwykle bladą twarz pokrył rumieniec, kiedy uśmiechnął się mściwie na widok nieruchomego kota wiszącego tuż przy ścianie na własnym ogonie.